Moi drodzy, temat, może zacznę w ogóle od tematu. Temat jest należeć do Niego. A cóż to znaczy, to powiem za chwilę. Każdy z nas ma jakieś szczególne momenty, miał lub będzie miał w swoim życiu. Szczególny moment to jest taki dzień, w którym coś się wydarzyło. Coś, co zmieniło dotychczasowy bieg życia, coś, co zmieniło kolej życia. Zmiana, która po prostu spowodowała, że nic już od tej pory nie było takie same. I myślę, że każdy z nas doświadczył takiej przemiany, taki dzień nastąpił w jego życiu. I każdy z nas myśli być może o takim dniu szczególnym. Macie jakieś szczególne dni? A jako wierzący mamy. Ale dzisiaj chciałbym pokazać się jakiś inny dzień i chciałbym, aby został wyświetlony. To jest ten dzień. Już się świeci? To wszystko zrozumieć. To był dzień, który zmienił wszystko. Dla niewtajemniczonych mówię, że to jestem ja, a to moja pierwsza i jedyna żona. A więc to jesteśmy my. To był szczególny dzień. Doszło do pewnego połączenia ludzi młodych. Wtedy miałem... Trochę byłem młodszy niż teraz. Ale powiedzcie sami, ujmujący wzrok. Doszło do pewnego połączenia. Dwie osoby ze sobą się spotkały i ze sobą razem zaczęły pewną wspólnotę. Wiecie, to był dzień, od którego czasu nic już nie było takie same. Być może wcześniej pomyśleliście o przyjęciu Chrystusa i okej. Ale ja chcę pokazać troszeczkę z innej strony. Doszło do wspólnej własności. Każdy z nas wyniósł jakiś dorobek tego krótkiego naszego życia. Od tego dnia już mieliśmy wspólne rzeczy. Mieliśmy wspólne pieniądze. To już nie było moje, twoje, ale nasze. Była wspólna kasa, był wspólny czas. I do dzisiaj jest wspólny czas. I co jest wspólny wypoczynek. To dzieje się właśnie w tym szczególnym dniu. Od tego się wszystko zmienia. Są pewne połączenia. Tak naprawdę nie należy już do siebie. Od tego dnia nie należy już do siebie. Żyję dla drugiej osoby. I to nie tylko ja, każdy, który wchodzi w związek małżeński. Żyję dla drugiej osoby. Ba, co noc z nią śpi. I to jest jakby potwierdzenie tego wydarzenia, jak również ugruntowanie tego wydarzenia. Nawet Słowo Boże mówi, że moje ciało nie należy do mnie, tylko do współmałżonka, tak? Tak to właśnie działa. I wiecie, i w tym małżeństwie, w całej tej drodze małżeńskiej są piękne chwile, tak? Są pewne chwile pewnych uniesienia, radości, kiedy razem się cieszymy, kiedy coś się udało, kiedy coś zdobywamy, kiedy po prostu razem coś robimy. Ale są też chwile trudne. Są jakieś tragedie, są jakieś obowiązki i jest coś takiego, co się nazywa zaparcie się siebie. Właśnie dlatego, że nie należę do siebie, ale należę dla drugiej osoby. Więc zapieram się siebie i robię coś, co normalnie bym nie zrobił. Wczoraj oglądam jakiś program, wczoraj to było, czy przedwczoraj, i tylko słyszę z kuchni, zakrętki mi się do słoików skończyły. No co to oznacza? Co to oznacza? To jest to, że się skończyły, no jakbym był w kościele, bym powiedział amen. Ale tu jest zdecydowanie większy przekaz. Tu jest zdecydowanie większy ładunek emocjonalny, który idzie za tymi zakrętkami. Więc znając już, bo jednak troszeczkę lat idziemy ze sobą, znając całą tą otoczkę, tą chmurę pyłu, która za tym idzie, ze względu na to i dlatego, że nie należę do siebie, przyciskam pauzę, wstaję, wie ile ci ich przynieść. I drepczę dwa piętra niżej do piwnicy, żeby przynieść żonie to, czego potrzebuje. Ktoś jest ze mną? Wszyscy. To jest właśnie to. A więc są fajne chwile, są trudne chwile. Jak to jest możliwe, że przechodzimy przez to? Jak to jest możliwe? I dlaczego to wszystko robimy? I odpowiedź jest taka. Trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. Tylko wtedy jesteś to w stanie zrobić, kiedy bardzo kochasz i nie należysz do siebie. Egoizm ucieka od takiej rzeczy. Egoizm widzi tylko obowiązki. I dlatego w dzisiejszym świecie ludzie uciekają od małżeństwa. Do wygodnego życia, i to jest egoizm. I żyją ze sobą jakby małżeństwo przez 5, 7, 10 lat, po to, żeby potem się rozejść, ponieważ ktoś o kogoś poprosił o zakrętki po raz 5 raz, a skoro to nic mnie nie wiąże więcej z tą osobą, nie jestem w stanie zrezygnować z siebie i narzucam tej drugiej osobie, mówiąc, słuchaj, będziesz, ty mi jesteś potrzebna, a nie ja tobie. Ale w małżeństwie jest tak, że żyjesz dla drugiej osoby, a nie dla siebie. Dlatego egoizm ucieka od tego. Ale trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie, aby przez to przechodzić i w tym żyć. I to jest ten dzień, który zmienił wszystko. Był taki apostoł, który się nazywał Szaweł z Tarsu. Nim został apostołem. Był Żydem, który był z takiej frakcji faryzeuszy, a więc był takim prawdziwym, z krwi i kości Żydem, który chciał służyć Bogu. I tenże Szaweł, kiedy usłyszał, że o Jezusie, o tej całej sekcie, która tak mówi o tym słowo, zaczął ich tępić, mówiąc, nie może takie plugastwo być wśród żydostwa. Więc zaczął ich zwalczać. Był w tym momencie, jak Szczepana kamieniowali, on był przy tym fakcie. A potem zabrał sobie takie pisma uwierzytelniające, że może ich tępić, wsiadł na koń i pojechał do Damaszku. I w czasie drogi do Damaszku zdarzyło się coś, co zmieniło całkowicie jego życie. I chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, i przeczytali parę fragmentów. 3 werset. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł, kto jesteś, Panie? A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A więc to był dzień, kiedy wszystko się zmieniło. Poznał tego, którego prześladował. I dalej, 17 werset. I przyszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na Saula ręce i rzekł, bracie Saulu, Pan Jezus, który cię ukazał w drodze, jak szedłeś, posłał mnie, abymś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z jego oczu łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A więc został i ochrzczony Duchem Świętym i jeszcze chrztem wodnym. Diametralna przemiana w jego życiu. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siłę i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Kilka dni, tydzień, załóżmy. I zobaczcie, co się dzieje po tygodniu. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się, mówili, moment, przecież to jest Ten, który wszystkich tępił. O co tu chodzi? Co takiego się stało? Przecież On do więzienia wrzucał ludzi, a On teraz głosi Chrystusa. O co tu chodzi? Młodzież by powiedziała, o co kaman? Niesamowita przemiana w jego życiu. Niesamowita przemiana. Dzień, który zmienił wszystko. Szerzy wiarę. Całe Dzieje Apostolskie o tym mówią. Cała historia Pawła o tym mówi już. Później Paweł, bo tak miał na imię, zakłada kościoły. Super rzecz. Ludzie się nawracają, kiedy on głosi. Doświadcza cudów. Doświadcza wskrzeszeń. Kiedyś głosi i tak głosił, że jednemu się przysnęło. A że siedział na parapecie na 3 piętrze, to spadł. Ale Paweł przychodzi na dół i zostaje ten człowiek wskrzeszony. Doświadcza cudów, uzdrowień, kiedy on to czyni. Wspaniałe, niesamowite rzeczy. Coś, co nas osobiście również pociąga, bo chcemy tego doświadczać. Chcemy widzieć Boga, który działa, który Bóg, który jest pełen mocy, który się porusza wśród swoich ludów właśnie w tak cudowny sposób. I takie rzeczy widzi Paweł. I to jest ta pierwsza strona. Ale potem, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy również tą drugą stronę. Te zakrętki od słoików. A więc widzimy, że to jest ciężka praca. Paweł mówi o sobie wręcz, że więcej niż inni pracowali. Że podróże to nie są podróże jak nasze dzisiaj do kurortów, gdzie odpoczywamy sobie, leżymy na plaży, jest fajnie, all inclusive, tak? Wszystko jest nam zabezpieczone, ale to są podróże, gdzie trzeba po prostu wdać siebie, gdzie trzeba z siebie stracić, gdzie w ogóle podróże w tamtym czasie to nie te dzisiejsze. To jest tak, jakby dzisiaj ci dosłownie ktoś powiedział, wiesz co, tu masz osiołka, osiodłaj i pędź do Chorwacji. A co z jedzeniem? No jakoś się tam zorganizuj w drodze. Pełen radości po, nie wiem, po dwóch tygodniach, po miesiącu dotarł być może do Chorwacji. Kręgosłup by cię bolał od osiołka, a może by był czasami uparty i trzeba go by było ciągnąć. Taka zależność. A więc to była druga strona. Był więziony. Nikt z nas chyba jeszcze nie był w więzieniu. A może ktoś z was był. Ja byłem tylko jako gość 5 razy, żeby głosić Ewangelię. A Paweł z powodu Ewangelii był więziony. Otrzymuje taki biletyn od czasu do czasu, głos prześladowanych chrześcijan. I czytam, jak dzisiaj w tym świecie chrześcijanie są prześladowani z powodu wiary, giną z powodu wiary. Niedawno właśnie czytałem o takim wydarzeniu. Giną, przychodzą do kościoła, tu wpada jeden, coś tam pokrzyczał, rozrywa siebie i kilku obok. Z powodu Chrystusa. Pastorzy giną z powodu Chrystusa. To jest ta druga strona. Oprócz tych cudów, znaków jest ta druga strona. Jest ta praca, są te więzienia. I Paweł był kilka razy chłostany, po 40 razy. Dlaczego? Był kamieniowany. Wypisałem sobie 3 razy, rozbił się z nim okręt. Kiedyś już o tym mówiłem. Ja bym miał awers do podróży morskich po pierwszej. Ale 3 razy? Co musi pchać do tego, aby iść po raz trzeci na okręt i robić to? Dobę spędził, to jest dobre, dobę spędził jako rozbitek na morzu. A więc nie wiem, na jakiś trzymał się kurczowo jakieś drewienka i pływał całą dobę w morzu. Dlaczego? Dlaczego był na to gotowy? Był, jak pisze, w wielu niebezpieczeństwach, a puentę całości wydarzeń tej drugiej strony mówią słowa, które pisze w liście do Koryntian. W trudzie i znoju, mówi o sobie, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, zimie i nagości. A więc naprawdę niekomfortowe życie. Ale to też zawiera się w Ewangelii. To też jest częścią Ewangelii i to było częścią spotkania Jezusa w swoim życiu. I to jest tak jak w tym małżeństwie. Są fajne chwile, ale są trudne momenty. Ale to jest część całości życia wpisana, kiedy dwoje ludzi ze sobą się łączy. I to nie jest tylko kwestia czasu i dotarcia się jednego do drugiego, ale to jest po prostu życie. I Paweł nie próbował od tego uciec. Nie mówił, Panie, weź już mnie, zabierz, bo już nie mogę tego wytrzymać. Poza tym, co to za Ewangelia, kiedy się takie rzeczy ze mną dzieją? Jednak nie. Dalej służy Jezusowi. Dalej. Rozumie, że to jest wpisane w życie z Chrystusem. I znowu zadam to samo pytanie, które zadałem wcześniej w stosunku do małżeństwa. Jak to jest możliwe? Dlaczego to wszystko? I odpowiedź jest ta sama. Trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. To jest jedyna odpowiedź. Trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. A więc mamy historię jakiegoś małżeństwa, mamy historię Pawła, a wcześniej Szaula. Ale nasz Pan Jezus Chrystus, czy On nie podobnie zrobił? Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie list do Filipian, 2 rozdział, który bardzo fajnie to pokazuje. List do Filipian, 2 rozdział, od 5 do 8, ale może na razie przeczytam tylko 6 werset. Albo 5 i 6. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.
A więc Jezus, będąc z Bogiem, kiedy przychodzi na ten świat, rezygnuje z wszystkich atrybutów i przymiotów Boga, które były Jemu przynależne. Staje się człowiekiem. My tego nie umiemy do końca zrozumieć, bo nikt z nas nie był w takiej sytuacji. I nie będzie. Ale Jezus świadomie się ograniczył. To nie był nadczłowiek. On był świadomy, Bóg, który się świadomie ograniczył do tego, aby być tylko człowiekiem. Działać w naturze człowieka. Co nie zmienia faktu, że był również w naturze Boga. Ale działał w naturze człowieka. I robił to Jezus, co jak sam mówi, chce od Niego Ojciec. A więc nie to, co On by może chciał, ale to, co widział u Ojca, to dokładnie czynił. Tak czytamy. Jako człowiek przeżywa fajne rzeczy. Bóg mu się objawia. Teraz w czwartek o tym wspominaliśmy w nauczaniu. Kiedy wychodzi z wody, po chrzcie, słyszy głos, ludzie też to słyszą. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A więc dostaje objawienie tego, kim jest jako człowiek. Kim jest i jaki jest plan dla jego życia. Fajna rzecz. Boże objawienie. I rzeczywiście od tego dnia wszystko się też zmieniło. Od tego dnia rozpoczęła się cała misja Jezusa, cała jego służba. Przeżywa cuda na jego słowo. Woda zamienia się w wino. Ten cud dzisiaj też by był wielokrotnie potrzebny. Woda zamienia się w wino. Ludzie są uzdrawiani. Trędowaci są uzdrawiani. Chromi chodzą. Ludzie, którzy od lat leżeli na łóżku, na jego słowo, wstają z tego łóżka, biorą go na plecy i idą. Bóg, który działa przez niego. Nie zapominajmy, że działa w naturze człowieka. Robi to, co chce od niego Ojciec. I wspaniałe rzeczy, wskrzeszenia. Przechodzi obok niego pogrzeb. Młoda matka z młodym synem. I co się dzieje? Na słowo Jezusa ten człowiek wstaje. Jest wskrzeszony. A więc niesamowite rzeczy się dzieją. Fascynujące. Coś, co jest przynależne Ewangelii. Coś, co nas również bardzo pociąga. Coś, co chcemy przeżywać. Czegoś, czego chcemy doświadczać tego Boga. Coś, co nas naprawdę fascynuje i pociąga. I to też jest w Jezusie. I Jezus też tego doświadcza właśnie jako człowiek. A jest też druga strona. Niezrozumienie. Nie, to tam syn cieśli jest. Ty przecież myśmy go widzieli, jak on biegał w majtkach. Za swoim ojcem. Razem z nim tam coś rzeźbił. No on teraz, on za Mesjasza, nie przesadzajmy. A więc jest niezrozumienie, jest odrzucenie. Jest zdrada. Zdrada boli. Zdrada bardzo boli. Ktoś, jeżeli ją doświadczył, to wie, o czym mówię. Zdrada bardzo boli. Jeżeli ktoś, wiecie, zdradzony to nie jest, człowiek zdradzony to nie jest ten przez kogoś tam, ktoś tam coś powiedział. Zdrada ma największy wydźwięk, kiedy robi to przyjaciel, ktoś bliski. Ktoś bardzo bliski. Jezus tego doświadczył. Doświadczył jeszcze większego odrzucenia, kiedy lud, z którego się wywodził, przychodził i dobrą nowinę głosił, mówi, my go nie chcemy, my wolimy zabójcę Barabasza. Tego nam dajcie. A więc kolejne odrzucenie. W końcu korona cierniowa, w końcu krzyż. Droga na Golgotę, wyśmiewanie się z niego, plucie na niego, żeby zawisnąć na krzyżu i oddać swoje życie. To jest druga strona. To wszystko wpisane. I takie słowa Jezusa, kiedy wiedział, co będzie się działo, czytamy, kiedy był w Getsemane i mówi tak, Ojcze mu, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Naprawdę, niech mnie to minie, bo to nie jest nic przyjemnego, co mnie spotka. Ale, nie jako ja chcę, ale jako Ty. Ale i znowu zadam to samo pytanie, co zadałem wcześniej. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Dlaczego to wszystko? I odpowiedź jest dokładnie ta sama. Trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. Tylko w tym momencie jesteś gotowy stracić z siebie. Wstać, zrobić coś, co normalnie byś nie zrobił. Coś, co twoje ego mówi dla siebie. A więc od tych banalnych słoików, o których powiedziałem na początku. Ale to też ma poprzez większych wydarzeń, jak się dzieje. Rezygnujesz z siebie na rzecz drugiej osoby. I to dzieje się w małżeństwie. To dzieje się w momencie, kiedy poznajemy Chrystusa, jak Paweł. To działo się również w Chrystusie, Jezusie, kiedy był tutaj na ziemi. Trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. Stąd jakie wnioski wypływają? List do Rzymian, 14 rozdział, 7 i 8 werset. Słowo mówi tak. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla kogo żyjemy? Dla Pana. A jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przez to, czy żyjemy, czy umieramy, jacy? Pańscy jesteśmy. To jest cudowna nowina. Ale chcę zwrócić na coś uwagę, słuchajcie. To słowo, to, które tutaj czytamy, to jest stwierdzenie faktu. To nie jest słowo zależne, słowo warunkowe, jeśli to. To jest stwierdzenie faktu. A więc to nie jest kwestia dyskusji, czy należysz, czy nie należysz. To nie jest kwestia deklaracji. To jest stwierdzenie faktu, a tak naprawdę to jest konsekwencja zbawienia. Kiedy jesteśmy zbawieni, to w konsekwencji, a więc kiedy poznaliśmy Chrystusa, uwierzyliśmy w Niego, staliśmy się Jego i należymy do Niego, a już nie do siebie samych. I wrócę do tego zdjęcia. Nie należę do siebie samego właśnie nie dlatego, że tak deklaruję, że tak dzisiaj będę należał do mojej żony, a jutro nie będę należał do mojej żony. I to jest kwestia deklaracji i chęci. Nie. Dlatego, że był ten dzień, kiedy to się stało i dzisiaj to jest konsekwencja tegoż wydarzenia. A nie mój dzisiejszy jakiś tam pomyślunek. I tak samo jest w należeniu do Chrystusa. Należysz do Chrystusa dlatego, że był ten dzień, kiedy Go poznałeś i od tego dnia należysz do Niego. I to jest cudowne. I to jest wspaniałe. A jeszcze bardziej o tym czytamy w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale. Pierwszym liście do Koryntian. W szóstym rozdziale od 19 wersetu. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Tak, wiemy. Który jest w nas i który mamy od Boga i że nie należymy do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Nie należymy do siebie samych, bo drogo zostaliśmy kupieni. To jest właśnie odkupienie. Jezus nas wykupił. Staliśmy się Jego własnością. Jak coś kupujesz, to jest to twoje, tak? To normalnie tak działa. W sklepie chodzisz, oglądasz cokolwiek, ciuchy, telewizory, nie wiem, trzymasz, obracasz. Możesz zrobić tym prawie, że wszystko, oprócz tego, aby to wynieść, jeśli nie zapłacisz. Więc jeśli chcesz sobie pooglądać programy nie na swojej własności, to musisz iść do sklepu i poprosić, żeby odpowiedni program ci załączyli w telewizorze. Ale jeśli chcesz sobie oglądać u siebie w domu, musisz za to zapłacić. I kiedy płacisz, przechodzisz przez te bramki i nie ma titit, staje się to twoją własnością. Zgadza się? Od tego momentu ta rzecz należy do ciebie. I to jest twoje. Przed tymi bramkami możesz zostać tam z tym, jako nie ze swoją własnością. Za już to jest twoje. I tak samo jest, kiedy wchodzimy w małżeństwo. Tak samo jest, kiedy spotykamy Chrystusa, wchodzi w nasze życie i stajemy się Jego własnością. Od tego momentu. bo zostaliśmy wykupieni. To, że jesteś Jego, to nie tylko to, że On czuwa nad tobą, ale to jest to, że to też wpływa na twoje czyny. Jeśli należysz do swojej żony, to rezygnujesz z siebie na rzecz swojej żony. Jeśli należysz do męża, rezygnujesz z siebie i służysz swojemu mężowi. Jeśli należysz do Chrystusa, rezygnujesz z siebie i służysz Jemu. Różnica polega na jakości życia. I to, co chcę powiedzieć, to jest tak. Wszyscy my należymy do Chrystusa, którzy poznali Chrystusa, oddali Mu swoje życie. Ale różnica między nami polega na jakości tego życia. I to nie jest przytyk do kogokolwiek, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Dlatego, że my różnie rozumiemy, co to znaczy żyć dla Jezusa. Ale życie dla Jezusa to jest zawsze wyrażane w życiu dla drugiego. Popatrzmy na Jezusa. Kiedy On żył dla swojego Ojca, robił to, co chce Ojciec, wyrażało się to w życiu dla ludzi. To jest tak jak w małżeństwie, to jest tak jak w rodzicielstwie. Żyjesz też dla swoich dzieci. To jest tak jak w głębokiej przyjaźni. Żyjesz dla swojego przyjaciela. I on zadzwoni i mówi, słuchaj, wiesz co, kafelka mi się oderwała, potrzebuję twojej pomocy. Mówisz, okej, przyjeżdżam. Zgadza się, jest tak? Dlaczego rezygnujesz? Odpowiedź jest dokładnie ta sama, co wcześniej. Trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. I to są wspólne rzeczy. Kiedy należymy do Chrystusa, to nic twojego nie jest już twoje. Kiedy należysz do Chrystusa, twoja rodzina należy do Chrystusa. W twoich priorytetach On jest na pierwszym miejscu. Potem jest dopiero rodzina, która również należy w twoim myśleniu dla Niego. Twoje finanse nie należą już do ciebie. Zarządzasz tymi finansami tak, aby przynosić Bogu chwałę, a nie po to, aby grabić tylko do siebie. Ale zarządzasz nimi tak, jak chciałby, chciałby Jezus, abyś zarządzał. To szkoła, do której chodzisz, to relacje w szkole, której masz, ty do młodych mówię. Robisz właśnie tak ze względu na Jezusa. To biznes, który prowadzisz, nie należy do ciebie. To przyszłość, o której myślisz, nie należy do ciebie. Jak to wszystko jest możliwe? Jak? Trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. Na zakończenie chciałbym, aby to słowo zachęciło cię do dwóch rzeczy. Chciałbym, byś dzisiaj wyszedł zachęcony i to słowo spowodowało zmianę myślenia. Bo od zmiany myślenia się wszystko zaczyna. Wszystko się zaczyna od zmiany myślenia. Wiecie, tak to jest z takimi nauczaniami w niedzielę, że one często przelatują, wiem to z własnej też praktyki, bo niczym się nie różni, przelatują przez życie. Po południu już się nie pamięta, o czym się mówiło. Tutaj można kiwnąć głową na tak, powiedzieć amen, ale jeśli ono nie wpadnie do serca, to nie zmienia sposobu myślenia. A jeśli sposób myślenia pozostaje taki sam, no to wyniki i działania nasze będą dokładnie takie same. A więc chciałbym, aby to słowo zapadło głęboko do ciebie z dwóch powodów. Po pierwsze, za chwilę będziemy uwielbiać Boga, abyś był gotowy do wdzięczności, abyś był gotowy dziękować Mu za zbawienie, które masz, za to, że należysz do Niego, że jesteś Jego własnością, że On ma wytatuowane, o tym Słowo Boże mówi, twoje imię. To jest jedyny taki tatuaż. On ma ciebie wytatuowanego, doskonale cię zna, należysz do Chrystusa. A odwracając sytuację, jesteś jak ten cielak, który w stadzie jest naznaczany, do kogo należy. Oglądaliście takie programy przyrodnicze, czy te hodowlane bardziej, tak? Że każdy cielak ma wypalane z tyłu, żeby było widać, do kogo należy. I w tym rozumieniu każdy z nas jest takim cielakiem. To jest okej. Należymy do Chrystusa. Należysz do Chrystusa. Jesteś Chrystusowy. Jakby ktoś powiedział amen, to byłbym normalnie... Należysz do Niego. I to ma Cię pobudzić do uwielbienia. Powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, że należę do Ciebie, że jestem Twój, że nic mnie nie odciągnie od Ciebie, że nic nie jest w stanie mnie wyrwać z Twojej miłości. Jestem Twój, całkowicie Twój, bo wykupiłeś mnie, przeszedłeś przez te bramki, nie za Titału, ponieważ zapłaciłeś za mnie, a tam czymś był Twój krzyż i dzisiaj jestem Twój. To jest pierwsza rzecz. Dlatego chcę Cię zachęcić, abyś uwielbiał Jezusa ze wszystkich sił. Nie robił to na pół gwizdka, nie robił to tak na 3/4, nie robił to tak dlatego, że jesteś w kościele, więc coś tam trzeba odśpiewać, ale dlatego, że jesteś Jego. A po drugie, chcę Cię zachęcić do tego, abyś zaczął wyrażać tą miłość. To, o czym wcześniej mówiłem, że skoro należysz do Niego i bardzo kochasz, to wyrażasz tą miłość w praktyczny sposób względem drugiego człowieka. Chcę Cię zachęcić do tego, abyś zrezygnował z własnego ja, abyś otworzył szerzej oczy i zobaczył, że świat nie kręci się wokół Ciebie. Niedawno oglądałem taki fajny program astronomiczny. Być może coś palne, czasami to Paweł mnie skoryguje, ale bo być może pojęcia mylę, ale chodziło mi o ideę. I wiecie, i oni tam mówią, że tu jest miliard gwiazd, tam jakiś miliard gwiazd, jakieś miliardy galaktyk. Co myślę, ludzie, o czym wy gadacie? Jaki miliard? Ja po 10 gwiazdach już mi się to wszystko gubi. Co to jest miliard? To jest milion milionów. A co to za różnica, jak będzie 5 więcej milionów w miliardzie? Co myślę, ogromny wszechświat. Ogromny wszechświat, który Bóg stworzył. Wszystko ze sobą jakoś tam działa. Ale program był, wiecie, o czarnych dziurach. I okazuje się, że cała galaktyka krąży wokół czarnej dziury. Czegoś, co nie wiedzą nawet, czym jest. Widzą efekty działania tej czarnej dziury, ale nie wiedzą, czym jest. Jest to jakaś rzecz, że wszystko ściąga do siebie. Ma tak potężną grawitację, że nawet światło zostaje wciągnięta, więc nie widać, co tam jest, bo po prostu światło stamtąd nie dociera. A ta granica, która nazywa się horyzontem zdarzeń, tylko pokazuje, dokąd widać, a co dalej jest, to nie. A ta ogromna grawitacja i to, co tam dalej jest, nazywane jest osobliwością. A takie mądre słowo. I tak sobie pomyślałem, my myślimy, że ludzie, że to tak jesteśmy na tej ziemi, tak wszystko to jest fajne, jedyne, co się kręcimy, to wokół Słońca. Ale perspektywa jest zdecydowanie większa. I kiedy o tym popatrzyłem, pomyślałem sobie, wow, cała galaktyka, więc te jakieś miliardy gwiazd, wiecie, 5 w prawo, 5 w lewo, to i tak nie ma znaczenia, to wszystko krąży wokół jakiegoś punktu. I taka myśl mi przyszła. Tak samo nasze życie. My krążymy czasami wokół siebie. Ale jest szersza perspektywa, że krążymy wokół własnej rodziny. Jest jeszcze szersza perspektywa. Przyjaciele, kościół, miasto, okręg, państwo, ziemia, układ słoneczny, galaktyka, a w centrum jest taka duchowa myśl. I tak jest Chrystus. I tak jest Chrystus. I po prostu, żeby zobaczyć, to trzeba się troszeczkę cofnąć, spojrzeć. A, Panie, z tej perspektywy zupełnie inaczej widać. Reasumując, to wszystko jest wpisane w nasze życie. Są fajne rzeczy, są trudne rzeczy. Jedyna odpowiedź jest, żeby przez to przejść, przez całą Ewangelię, przez całe małżeństwo, jest taka, trzeba bardzo kochać i nie należeć do siebie. Ale my już wiemy, że nie należymy do siebie. Więc trzeba po prostu za tym podążać i bardzo kochać. Tych wszystkich, którzy jeszcze nigdy nie oddali życia Jezusowi, chciałbym zachęcić do tego, aby to zrobili. A tych wszystkich, którzy potrzebują modlitwy, aby wyszli, będziemy się modlić, proszę o te osoby, które też będą się modlić o innych, aby wyszli. W ogóle wstańmy wszyscy. Jeśli potrzebujesz odnowić swoje relacje z Bogiem, potrzebujesz na nowo postawić swoje życie we właściwym miejscu, gdzie centralnym punktem jest rzeczywiście Chrystus. Zachęcam Cię do modlitwy, to są osoby, które będą się modlić o Ciebie. Potrzebujesz w jakiejś innej sprawie, jesteś chory, potrzebujesz dotknięcia Bożego, zachęcam cię do przodu. Zrób to, jest taka szansa, jest taka okazja, po to jesteśmy Kościołem. Jeśli nigdy nie oddałeś życia Jezusowi, zrób to. Jeśli chcesz, pomóc się takimi słowami, które tam będą się wyświetlać. Powiedz, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Uznaję swoją grzeszność, otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy, że ocaliłeś mnie od śmierci, umierając za mnie na krzyżu. Proszę Cię, kieruj moim życiem i uczyń mnie takim, jakim mnie pragniesz. A cały Kościół chce zachęcić do modlitwy, aby dziękował Bogu za to wszystko, za to, że jest Jego. Dziękuję Ci za to, Jezu. Dziękuję Ci za to, że należę do Ciebie.